Biblia moja powszednia. Podcast, w którym czytamy, rozważamy i pytamy, by lepiej poznać Słowo Boże. Księga Rodzaju, rozdział 3. A wąż był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg uczynił. Rzekł on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Kobieta odrzekła: owoce z drzew z tego ogrodu jeść możemy, lecz o owocach drzewa, który jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść, a nawet go dotykać, abyście nie umarli. Odparł wąż kobiecie: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Wtedy kobieta spostrzegła, że owoce tego drzewa ładnie wyglądają, są dobre do jedzenia i do zdobycia wiedzy. Sięgnęła więc po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł. Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z drzewa figowego i zrobili sobie przepaski. A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie podczas powiewu wiatru, ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Zawołał więc Pan Bóg mężczyznę i spytał: gdzie jesteś? On odrzekł: słyszałem twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Odpowiedział mężczyzna: kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę: dlaczego to uczyniłaś? Kobieta odpowiedziała: wąż mnie skusił i zjadłam. Wówczas Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt. Na brzuchu będziesz pełzać i proch będziesz jeść przez wszystkie dni swego życia. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Do kobiety powiedział: pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, ale on będzie panował nad tobą. Po czym rzekł do mężczyzny: ponieważ posłuchałeś kobiety i zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Będzie ci ona rodziła ciernie i osty, a przecież twoim pokarmem mają być płody roli. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty, bo z prochu jesteś i do prochu wrócisz. I dał mężczyzna swej żonie imię Ewa, bo stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i kobiety ubrania ze skóry i okrył ich. Mówił też Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Oby nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu z drzewa życia, by go zjeść i żyć na wieki. Usunął więc Pan Bóg człowieka z Edenu, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Wypędził go i postawił na wschód od Edenu cherubów z wirującym ognistym mieczem, by strzegli drogi do drzewa życia.
Druga część opowieści o Edenie jest daleka od sielanki, którą widzieliśmy w Rodzaju 2:4b do 25. Jest to, mówiąc wprost, opowieść o klęsce projektu opierającego się na współpracy między Bogiem a człowiekiem, który to projekt Bóg zaproponował i uczynił możliwym. Czy pytanie, kto jest winien, jest najważniejsze w tej historii, czy można już tylko podsumowywać straty? Zwrotu akcji dokonała nowa postać, która się pojawiła na scenie. Jest to postać spoza świata ludzkiego. Wąż w tym opowiadaniu jest postacią fantastyczną. co ujawnia się w momencie, gdy zaczyna mówić do kobiety. Samo stwierdzenie, że był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt, nie czyni z niego jeszcze tworu fantastycznego. Jednak, jak o tym już była mowa pod koniec poprzedniego odcinka, gra słów hebrajskich znaczących nagi i chytry przebiegły łączy go ze światem ludzi. Wąż pojawia się w prastarym mezopotamskim eposie o Gilgameszu jako istota, która uniemożliwia temu Herosowi zdobycie rośliny mogącej przywrócić życie przyjacielowi Gilgamesza, Enkidu. Warto przypomnieć sobie tę opowieść. Szukający ratunku dla zmarłego druha, Gilgamesz z wielkim trudem dotarł do obdarzonego przez bogów nieśmiertelnością Utnapisztima. Zadał mu pytanie, w jaki sposób wstąpiłeś do zgromadzenia bogów i życie ocaliłeś. Ten wyjawnił mu tajemnicę bogów. Jest roślina, której korzeń jest jak krzak ciernisty. Jej kolec kłuje jak kolec róży. Gdy ta roślina dostaje się w twoje ręce, znajdziesz życie. Gdy Gilgamesz to usłyszał, otworzył wielki, i tutaj niestety zaginęło słowo w poemacie, przywiązał ciężkie kamienie do swych nóg, one pociągnęły go na dno Apsu, czyli morskiej przepaści. Wziął roślinę, choć ona w rękę go ukłuła, odciął kamienie od swoich stóp i przypływ wyrzucił go na brzeg. Gilgamesz powiedział, to jest roślina przeciw mojej rozpaczy, dzięki której człowiek uzyskuje życie. Zaniosę ją do uru gwarownego, aby dać ją do zjedzenia i wypróbowania. Ja też zjem kawałek i powrócę do swojej młodości. I tak Gilgamesz zaczął żyć nadzieją, że cień śmierci spoczywający nad wszystkimi ludźmi da się usunąć z ich życia. Jest to bardzo ciekawy materiał do porównania z trzecim rozdziałem Księgi Rodzaju. Gilgamesz chce zdobyć to, co zapewni ludziom nieśmiertelność i wiecznie odnawiającą się młodość. Wspomagają go w tym różne postacie, życzliwe mu i znające sekrety nieśmiertelności. Jego zabiegi, trudne i niebezpieczne, okazały się skuteczne, bo zdobył roślinę przywracającą młodość i usuwającą śmierć. Jednak gdy wracał do swego miasta Uruk jako wybawiciel, stracił bezpowrotnie to, co zdobył tak wielkim kosztem. Bowiem roślinę zdobytą z takim trudem odłożył tylko na chwilę, by ochłodzić się po trudach wędrówki w napotkanym źródle, a wtedy zjadł ją wąż. I to on zyskał nieśmiertelność. W ludowych przekazach jest on wiecznie młody, bo zmienia skórę, zrzuca z siebie to, co stare, a zachowuje wieczną młodość, świeżość. Jednak w opowiadaniu o Gilgameszu wąż jest dość przypadkową postacią tej opowieści. Odnosi korzyść z tego, co się stało, ale w przebiegu wydarzeń prowadzących do zdobycia rośliny podtrzymującej życie nie odgrywa żadnej roli. Po prostu znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie i dobrze na tym wyszedł. Wąż z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest obdarzony przez narratora znacznie ważniejszą rolą oraz własną inicjatywą. Z drugiej strony Gilgamesz jest ukazany jako świadomie dążący do zdobycia nieśmiertelności dla wszystkich mieszkańców miasta, którego jest władcą. Gna go i motywuje do wielkich wyrzeczeń także rozpacz po śmierci przyjaciela, ale nie zawęża to grona tych, którzy skorzystają na sukcesie odniesionym przez Gilgamesza. Można by powiedzieć, że ta postać z mezopotamskiej poezji to praprzodek Prometeusza. Co prawda nie karzą go zazdrośni bogowie, jak to się stało z bohaterem greckiej mitologii. Jego tragizm polega na tym, że przegrywa z ograniczeniami ludzkiej natury, zmęczeniem, pragnieniem, by odpocząć. Napotyka szklany sufit swojej ludzkiej kondycji, rozpacza po porażce, ale wraca do zarządzania swym miastem. Nie udało się zdobyć bezcennego daru, ale też nie utracił poprzedniego statusu. Jest to w tym sensie opowieść o granicach bycia człowiekiem. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju ludzie są bierni i nie są zainteresowani zmianą swego statusu. Podejmują działania sprzeczne z nakazem Boga, ponieważ otrzymują, fałszywe zresztą, zapewnienie, że nic w ich sposobie życia się nie zmieni, a uzyskają większą wiedzę, której przedmiotem jest dobro i zło. Piąty werset trzeciego rozdziału. Interpretacja targumiczna, Targum Neofiti, daje tutaj formę, która coś próbuje wyjaśnić. Będziecie potrafili odróżniać dobro od zła, co przesuwa znaczenie tego stwierdzenia na obszar etyki. Katolicki komentator z XVI wieku, Giuseppe Menocchio, jezuita, był zaś bardzo przenikliwy w tej materii, bowiem podpowiedział, że można to wyrażenie odczytać jako znajomość wszystkich rzeczy. Wyrażenia tego rodzaju nazywamy meryzmami. Dusza i ciało, czyli człowiek, niebo i ziemia, świat materialny. W podobnym znaczeniu ta para pojęć występuje w księdze Syracha, 39 rozdział, druga część, 4 wersetu. Przebiegać będziecie, studiujący Torę, ziemię obcych narodów, bo zechcecie doświadczyć dobra i zła między ludźmi, czyli doświadczyć wszystkiego między ludźmi. Drzewo poznania dobra i zła, o którym mówi Księga Rodzaju w rozdziale 2, w wersetach 8-17, byłoby więc po prostu drzewem wiedzy. Pełna, nieograniczona wiedza, drzewo poznania oraz nieśmiertelność, drzewo życia, to atrybuty istot boskich. Człowiek więc w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju mierzy się z pokusą osiągnięcia statusu boskiego. Pokusa ta, co prawda, nie pochodzi od niego, z jego wnętrza, jest mu zasugerowana, ale pokusie tej ulega. W ten sposób okazuje się niewdzięcznikiem, który chce pozbawić Boga jego statusu. Podobną sytuację znajdujemy w bardzo starej, mądrościowej opowieści krążącej po różnych literaturach Bliskiego Wschodu, której głównym bohaterem jest mądry Ahikar. Jest on bogaty, wpływowy, można powiedzieć, jest człowiekiem spełnionym, jednak w jego życiu tak się sprawy potoczyły, że nie ma potomka, nie ma komu przekazać tego, co osiągnął. Adoptuje więc swojego siostrzeńca, Nadana, któremu chce przekazać wszystko, co ma, ale młodzieniec jest zbyt niecierpliwy, by czekać na spadek po wuju, a potem ojcu. Chce po niego sięgnąć szybciej, dlatego to, co miałby dostać, chce wydrzeć przemocą, knuje przeciwko swojemu dobroczyńcy i potem ponosi za to zasłużoną karę. Karę, która podobna jest do śmierci Judasza, bowiem ciało młodzieńca staje się nadęte, nadmuchane jak balon, a potem jego wnętrzności się rozlewają. W dłuższej wersji tekstu Księgi Tobiasza w 14 rozdziale, 10 wersecie losy tego młodego człowieka przedstawione są bodajże jeszcze bardziej dramatycznie. Ta bardzo popularna na Bliskim Wschodzie opowieść, której także aramejska wersja istnieje, pozwala nam zrozumieć, w jak łagodny sposób zostali potraktowani pierwsi ludzie, gdy zachowali się w sposób nielojalny wobec Boga, jeśli porównamy ich los z losem Nadana, który zachował się nielojalnie wobec Achikara. Dotknęła ich kara o wiele łagodniejsza od natychmiastowej i okrutnej śmierci, chociaż to właśnie ta ostatnia wydaje się właściwa w przypadku przestępstwa tak wielkiego jak obraza boskiego majestatu. Konsekwencje czynu Adama i jego towarzyszki były mimo wszystko daleko idące. Polegały przede wszystkim na pogorszeniu relacji między nimi, brak harmonii między aspiracjami i wrażliwością kobiety i mężczyzny. Ten brak harmonii przejawia się już we wzajemnym zawstydzeniu swoją nagością, a w całej ostrości ukazuje się w spychaniu winy przez Adama na kobietę, przez kobietę zaś na węża, który ją zwiódł i oszukał. Adam nadał po tych wydarzeniach kobiecie imię. Zobaczmy rodzaju 3:20. Tak jak innym istotom żywym, przestała go już cieszyć równość Isz i Isza, stanowiących jedno ciało, będących swoimi dokładnymi odpowiednikami. Mężczyzna stał się osobnikiem dążącym do dominacji nad kobietą i nad światem, ale dominacja ta miała być okupiona ciężką i niejednokrotnie bezowocną pracą. Wstęp do Edenu został przez ludzi utracony nieodwołalnie. Partnerem Adama stała się Adama, ziemia, już nie kobieta. Największą stratą, którą ponieśli ludzie, był jednak bezpośredni przyjacielski kontakt z Bogiem. Fakt ten nie jest wpisany na listę sankcji nakładanych przez Boga. To ludzie zaczynają ukrywać się przed Bogiem i to zamyka przed nimi Eden, krainę harmonii w kontakcie z Bogiem. Bóg jednak dalej troszczy się o ludzi, dlatego przyodziewa ich skórzanymi ubraniami, które jednak upodabniają ich do zwierząt. Ważniejsze jednak jest to, że zapowiada zwycięstwo potomstwa Ewy nad sprawcą zła, wężem. Jego działanie, które ma na celu zepsucie harmonii między Bogiem a ludźmi, choć chwilowo przyniosło skutek, zostanie ukrócone. Znowu zajrzyjmy do Targumu Neofiti, który mówi o tym zwycięstwie potomstwa kobiety jako o doświadczeniu pokoju w czasach w dniu króla Mesjasza. Chrześcijanie zaś widzą w tych słowach pierwszą zapowiedź Zbawiciela. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej 15 werset 3 rozdziału Księgi Rodzaju nazywa się protoewangelią, pierwszą ewangelią. Potomstwo, dosłownie nasienie kobiety, zdolne będzie do wygrania walki, którą Adam i Ewa przegrali. Choć więc Księga Rodzaju 2:4b, 3:24 to opowieść o upadku pierwszych ludzi, to zarazem zapowiedź podźwignięcia się ludzkości. Bóg nie opuszcza tych, którzy są pośród tego zmagania, lecz jest zawsze z nimi, powiada w jednej ze swoich homilii Orygenes odnośnie do rodzaju 3:15. Najdoskonalszą formą tego bycia Boga z nami stało się wcielenie Syna Bożego.
Jak czas powstania eposu o Gilgameszu ma się do czasu powstania Księgi Rodzaju? Czy autor opisu kuszenia mógł znać ten epos?
Epos o Gilgameszu jest o wiele starszy od Księgi Rodzaju i od opowiadania o stworzeniu i upadku pierwszych ludzi. Wręcz można mieć wrażenie, że autor tego biblijnego opowiadania ma już do dyspozycji całą bibliotekę tekstów mezopotamskich. Gilgamesz należy do najstarszych z nich, ponieważ jest to tekst wyrastający z najgłębszego pokładu kultury mezopotamskiej, z czasów sumeryjskich.
Ukazany w tej perykopie obraz Boga jest dosyć okrutny, można rzec mściwy. Może jednak to nie jest obraz Boga mściwego, tylko Boga sprawiedliwego.
No właśnie, skąd to przypuszczenie, że Bóg w tym opowiadaniu jest mściwy? On się nie mści. Wręcz, jak to próbowałem pokazać, traktuje tych, którzy jego lekceważą, z ogromną dozą cierpliwości, miłosierdzia. Tak więc chyba tylko ludzkie przekonanie, że wszystko, co złego robimy, powinno nam uchodzić bezkarnie, stoi za tym, że nazywamy Boga przedstawionego w tym opowiadaniu jako mściwego.
W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Skąd w takim razie ten wąż? Skąd ta postawa, to działanie wbrew Bogu?
W pierwszym rozdziale czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre, bo pierwszy rozdział przedstawia wyłącznie dzieło Bożego stworzenia. Natomiast opowiadanie, które rozpoczyna się w połowie czwartego wersetu drugiego rozdziału, to opowiadanie o powstaniu i upadku świata, a przede wszystkim o powstaniu i upadku ludzi. Dlatego dopiero w tym tekście pojawia się problem, gdzie jest geneza zła. Od czego zacząć opowiadanie o złu, które pojawiło się w harmonijnym świecie stworzonym, przygotowanym, urządzonym przez Boga. Wąż nie jest przedstawiony jako postać pochodząca spoza tego świata rajskiego, spoza Edenu. Ale zauważmy, że w tym opowiadaniu nie ma tak jednoznacznie położonego akcentu na dobroć stworzenia. Stworzenie jest, jakie jest. Są w nim elementy, które odzwierciedlają, że tak powiem, pewną beztroskę istnienia, a są takie, które powinniśmy traktować serio i które ewentualnie mogą okazać się dla nas niebezpieczne. Przed tym niebezpieczeństwem Bóg chce chronić człowieka, ale człowiek nie daje się Bogu chronić.
Biblia moja powszednia. Kolejne spotkania ze Słowem Bożym w każdy wtorek i piątek.